radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowany Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMED, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, a także członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, no i konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego na Pomorzu. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
W zainteresowaniach naukowych pana profesora są m.in. zagrożenia związane z paleniem tytoniu i prawem antytytoniowym, a także problematyka palenia papierosów elektronicznych przez młodzież. I na te tematy dzisiaj w czasie audycji będziemy rozmawiać. Chciałam tylko troszkę uściślić, bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, co to takiego jest, jaką nauką jest zdrowie publiczne, czym się zajmuje ta dziedzina i co jest domeną pracy naukowców.
To jest rzeczywiście dziedzina, którą ostatnio trochę więcej mówiliśmy, ponieważ pandemia COVID, że tak powiem, nauczyła nas, że żeby zapobiegać pewnym zdarzeniom zdrowotnym, chociażby chorobom, nie wystarczy tylko wysiłki na poziomie indywidualnym, czyli leczenie poprzez lekarza, pielęgniarkę w systemie ochrony zdrowia, tylko musimy się wysilić jako społeczeństwo, żeby na przykład nie rozprzestrzeniać wirusa. I tym właśnie jest zdrowie publiczne. Takim zbiorowym, można powiedzieć, wysiłkiem, czy zbiorowym działaniem, które ma na celu utrzymanie zdrowia, zapobieganie chorobom oraz także sprawne i szybkie leczenie. Czyli tutaj wychodzimy z poziomu indywidualnego, tej relacji lekarz-pacjent, na poziom populacji społeczeństwa, kiedy my na przykład musimy, nie wiem, wszyscy się zaszczepić, nie tylko ze względu na siebie, ale na przykład ze względu na otoczenie.
Czyli to są takie badania, które mówią, co jest skuteczne, żeby na przykład epidemie się nie rozprzestrzeniały, tak?
Tak,
jak działać, jak prowadzić profilaktykę?
Zdecydowanie to, co my robimy, to są tak zwane interwencje populacyjne, czy oparte oczywiście o badaniach populacyjnych. Sprawdzamy, czy pewne działania, które nam się wydają być może nawet skuteczne, na przykład noszenie maseczek, tak, czy szczepienia, działają na poziomie populacyjnym, czyli polepszają w całości zdrowie nasze społeczeństwa. Ale oczywiście zdrowie publiczne wychodzi daleko poza epidemiologię, choroby zakaźne, bo przecież teraz epidemiami jest właśnie na przykład chociażby otyłość, nadwaga, palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej, choroby układu krążenia, choroby nowotworowe. My się zastanawiamy nie tylko to zrobić w szpitalu, ale to, co zrobić na co dzień w społeczeństwie, w naszych miastach, w naszych szkołach, można powiedzieć w naszych sklepach.
Co jest najpilniejsze? Tak na Polskę patrząc, tylko na nasz kraj.
Na Polskę? Chyba zrozumienie w ogóle, że to jest potrzebne, bo duża część społeczeństwa i niestety też polityków i rządzących, bo zdrowie publiczne jest przypisane jednak do struktur decyzyjnych, ma takie przekonanie, że to tylko człowiek indywidualnymi swoimi decyzjami kształtuje swoje zdrowie. Nie dochodzi ta wiedza, którą mamy w zdrowiu publicznym, że to, jakie produkty będą w sklepach, jakie będą reklamowane, jakie ich będą ceny, jaka będzie reklama, będziemy się spotykać w sklepach, w mediach i tak dalej, jakie otoczenie nas
oddziaływuje
na ludzi. I my jesteśmy przekonywani, że wystarczy tylko się napiąć, wystarczy tylko podjąć dobrą decyzję i wszystko będzie okej. Zdrowie publiczne mówi nie, absolutnie. Jeżeli chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, stwórzmy otoczenie, uchwalajmy właśnie prawa, twórzmy, nie wiem, dobre ścieżki rowerowe, tak, sprawiajmy, żeby zdrowa żywność była tańsza, żeby ona była też reklamowana, żebyśmy była zachęcana i wtedy w konsekwencji będziemy mieli zdrowe społeczeństwo. A nie tylko wtedy, kiedy powiemy, nie wiem, Kowalskiemu, weź się rusz z tej kanapy, idź pobiegać, tak? Tak niestety myśli wielu decydentów w Polsce i to jest problem polskiego zdrowia publicznego. Powinniśmy to zmienić.
A w jakich, bo wy kształcicie też na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym specjalistów zdrowia publicznego. To gdzie jest miejsce ich pracy? Gdzie oni znajdują po tych studiach zatrudnienie? Czym oni się zajmują tak naprawdę? Co mogą wnieść do społeczeństwa? Jaką wiedzę?
Przede wszystkim powinni wnieść to rozumienie właśnie roli interwencji populacyjnych, polityk lokalnych, samorządowych, polityk regionalnych, polityk państwowych, organizacji systemu zdrowotnego do zdrowia społeczeństwa.
Bardzo wielu ludzi się gubi w tym wszystkim, prawda? W ogóle w tych wszystkich przepisach, limitach i tak dalej.
Chociażby to, jakie mamy otoczenie na przykład w Gdańsku. Czy są ścieżki rowerowe, czy nie ma? Czy są miejsca do aktywności fizycznej, czy są tereny zielone, czy mamy dostęp do na przykład doświadczeń prewencyjnych, tak, związanych czy ze szczepieniami, czy z jakąś aktywnością fizyczną, to ma znaczenie. W związku z tym nasi absolwenci znajdują pracę zarówno w samorządach lokalnych, w samorządach regionalnych, chociażby w Urzędzie Marszałkowskim, w Inspekcji Sanitarnej, w Narodowym Funduszu Zdrowia, w Ministerstwie Zdrowia, czyli wszędzie tam, gdzie ten element zarządzania, można powiedzieć, zdrowiem populacji jest
kreowanie
obecny.
Tej polityki zdrowotnej się odbywa, tak?
Tak, tak.
Jak to doświadczenie na przykład, bo pan również pracował swego czasu w samorządzie właśnie jako praktyk zdrowia publicznego, to co trzeba zrobić tak naprawdę, żeby ta świadomość rosła, że tacy ludzie są tam potrzebni, żeby ktoś ich słuchał jeszcze, prawda? Nie tylko, żeby oni tam, nie wiem, stemplowali dokumenty, tylko żeby ktoś słuchał tego, co oni się nauczyli, bo oni wiedzą, jak to powinno być.
Mhm. No, żeby ta rola właśnie, no niestety ta rola specjalistów zdrowia publicznego w Polsce jest niska, tak? Wtedy, kiedy teraz bardzo dużo współpracujemy z partnerami zagranicznymi, Francja, Holandia, Chorwacja i tak dalej, my widzimy, że tam to zrozumienie roli zdrowia publicznego jest większe i w związku z tym jest więcej miejsc i bardziej, że oni są doceniani. Właśnie widzimy, że rola polityki państwa w zakresie zdrowia jest nieraz ważniejsza niż to, czy właśnie wybudujemy tu w tym miejscu nową przychodnię, albo rozbudujemy na przykład oddział kliniczny. Oczywiście to jest ważne, bo pomożemy kilkunastu, może kilkuset osobom, tak, zoperować na przykład, nie wiem, no, nowy robot kupimy, ale dużo więcej może pomóc odpowiednia polityka fiskalna na przykład, tak, czyli to, że produkty zdrowe będą tańsze, a produkty niezdrowe będą droższe. To trzeba robić w sposób profesjonalny, bo to oczywiście wpływa na całą gospodarkę, ale dobrze prowadzona polityka fiskalna państwa będzie miała większy efekt zdrowotny niż wybudowanie
ciężko
nowego
jest chyba przekonać,
szpitala.
Prawda? Bo wszyscy w Polsce się znają i na polityce, i na zdrowiu też chyba tak samo wszyscy. I na sporcie, prawda?
Tak, znaczy...
To taka nasza narodowa...
Mówię, chce się u nas wepchnąć zdrowie do szpitala, wepchnąć do przychodni i do indywidualnej decyzji człowieka, tak? To już jest przeszłość i rzeczywiście kiedy podróżuję po świecie, czy rozmawiam w Światowej Organizacji Zdrowia, no, tam nie ma już tego myślenia. Rozumiemy, że chociażby jak funkcjonuje wolny rynek, tak? No właśnie to, co jest reklamowane w naszych mediach, a przecież na przykład piwo jest powszechnie reklamowane, ma wpływ na konsumpcję i ma wpływ na to, ile spożywamy tego alkoholu. Nam się wmawia w Polsce, że to jest nie, że wszystko powinno być rządzone przez wolny rynek, a to ten Kowalski jest winien, że sięgnął po jakiś wyrób, który mu szkodzi.
Pana zespół przygotował zmiany nawet w kształceniu na kierunku zdrowie publiczne na studiach magisterskich. Jakich zmian trzeba było dokonać? Bo ten rynek pracy cały czas się zmienia, potrzeby społeczne też się zmieniają. I widziałam nawet na stronie internetowej uczelni, że konsultowaliście się chyba z pracodawcami, bo było takie wezwanie z zapytaniem, jak państwo widzicie rolę specjalistów zdrowia publicznego w swoich firmach, w swoich zakładach pracy. To się rzeczywiście udało w porozumieniu z pracodawcami zrobić?
Tak, tak. Znaczy no, tymi pracodawcami, z którymi konsultowaliśmy, którzy są w naszej Radzie Programowej, są chociażby przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, są także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, naszego wojewódzkiego sanepidu. Także współpracujemy chociażby z Ministerstwem Zdrowia po to, żeby konsultować. Nadto mamy partnerów, można powiedzieć, ponadnarodowych, tak? Czyli jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Szkół Zdrowia Publicznego w regionie europejskim i patrzymy, jakie kompetencje no właśnie powinni mieć nasi absolwenci, żeby właśnie dać ten zysk, można powiedzieć, państwu, tak? Żeby umieli patrzeć całościowo, umieli na przykład tworzyć dobre programy zdrowotne. Czyli... Na szczęście samorządy już to robią, ale w dalszym ciągu mogliby więcej korzystać z wiedzy właśnie naszych specjalistów.
A jakie są obecnie kierunki pracy naukowej? Bo oprócz tego kształcenia, no jest też nauka, prawda? W jakiej dziedzinie działacie? Bo pan osobiście chyba zajmuje się bardzo intensywnie paleniem właśnie, szkodliwością palenia papierosów.
Tak, natomiast rozszerzamy
trochę... Ale to nie jest tylko, prawda?
Tak, mamy specjalistów od żywienia populacyjnego, mamy specjalistów od ekonomiki zdrowia, mamy specjalistów od zarządzania. Próbujemy łączyć tą naszą wiedzę pod kątem lepszego zrozumienia właśnie, jak można powiedzieć, systemy, tak? polityka zdrowotna wpływa. Ostatnio zajmujemy się, no, trochę ze względu na mój profil, właśnie tak zwanymi commercial determinants of health. To są determinanty zdrowia związane z funkcjonowaniem wolnego rynku. Oczywiście tutaj ten tytoń jest takim jaskrawym przykładem.
Tytoń, alkohol, tak?
Tak, dokładnie, że producenci promują swoje wyroby, które są niezdrowe i w związku z tym my na tym cierpimy. Ale to przecież jest też niezdrowa żywność. To są inne firmy. W związku z tym chcemy badać te zależności między otoczeniem a decyzjami właśnie zwykłych ludzi. Zastanawia się, co państwo powinno robić, co decydenci powinni robić, żeby chronić nas, przede wszystkim oczywiście nieletnich dzieci, przed tym negatywnym, można powiedzieć, i wpływem.
No bo właśnie chciałam pana zapytać, jak to z tym paleniem w Polsce jest, bo dotarłam do takich danych opublikowanych niedawno przez Polską Akademię Nauk, z których wynika, że 29% Polaków regularnie pali papierosy. I to wzrosło po pandemii, bo wcześniej ten odsetek wynosił 25%, czyli można powiedzieć 4% w czasie pandemii zaczęło palić, ale średnia na świecie też jest niższa, prawda? Czyli wynika, że Polacy średnio palą więcej niż populacja taka badana średnia ze świata. O czym to świadczy?
Znaczy przede wszystkim, że Polska trochę traci, znaczy tracimy czas, tak? Wtedy, kiedy wiele krajów zachodnich jakby lepiej interweniuje, lepiej sobie radzi z paleniem tytoniu.
Spada palenie?
W większości krajów rzeczywiście spada i to spada szybciej. Nie ma tego zatrzymania, nie ma tego skoku w górę, tak jak w Polsce. Dlatego, że rozumieją, że żeby sobie poradzić z paleniem tytoniu, trzeba prowadzić aktywną politykę. To znaczy taką, która odpowiada też na to, co się dzieje na rynku. Chociażby na te nowe, różne produkty, które są wprowadzane, które nam się wydają nieraz może jakieś zdrowsze
i tak
dalej.
Czyli te e-papierosy i podgrzewacze tytoniu, tak? One są też w tej statystyce?
One dokładają się, dokładają się do problemu. Natomiast podejrzewamy, że ze względu na to, że mamy takie zwane zjawisko podwójnego używania różnych wyrobów, a nieraz używania różnych wyrobów, że osoba rozpoczynająca e-papierosem często, nie wiem, wieczorem na imprezach i tak dalej, sięga po zwykłego papierosa, tak? Czyli miksuje, można sobie powiedzieć, dawkę nikotyny. W związku z tym zwiększa nam też zasób osób, którzy sięgają po papierosy. Naszemu państwu się wydawało, że to takie dobroczynne wyroby, które powiedzmy no, uzdrowią sytuację, bo sobie inaczej nie radzimy, to wprowadźmy nowe produkty reklamowane przez przemysł jako zdrowsze, tak? To będzie po problemie.
A nie
okazuje
są zdrowsze?
Się, że nie. No, po pierwsze nie możemy odpowiedzieć jasno na to pytanie.
One dlatego, są stosunkowo niedługo, prawda?
Że są niedługo. Mhm. Brakuje wieloletnich obserwacji takich, jakie mamy dla papierosów. Często badania są bardzo wyrywkowe, czyli badają jakiś jeden aspekt mówiący, a nie wiem, nowotwór się nie pojawił na przykład. No tak, ale to są wyroby, które inaczej oddziałują nasz organizm, inaczej są podawane, inne substancje chemiczne zawierają, tak jak na przykład w przypadku e-papierosu. W związku z tym my nie możemy takiego jasno rozgraniczenia, ile te produkty są zdrowsze w cudzysłowie. Tak, my możemy powiedzieć, że prawdopodobnie osoba, która je używa, jest mniej narażona na jakieś substancje chemiczne. Ale czy to się przełoży na taką samą redukcję, można powiedzieć, ryzyka zdrowotnego, tego nie możemy powiedzieć. Niestety to jest bardzo nadużywane, bo w reklamie i w przekazach marketingowych, no właśnie, mniejsze narażenie to na pewno taka sama mniejsza szkodliwość. Tak nie jest. Nie?
A panie profesorze, ostatnio pojawił się taki pomysł Ministerstwa Zdrowia na kolejną kampanię antytytoniową. Mają być spoty edukacyjne, które generalnie będą mówiły o tym szkodliwym działaniu substancji, które wdychane są z dymem papierosowym. Pana zdaniem takie kampanie się mogą kończyć się jakimś powodzeniem, bo był pan sceptyczny, gdzieś tam czytałam w jednym z wywiadów, że czy to się w ogóle uda. Tak samo jak się chyba nie udało z wprowadzeniem drastycznych zdjęć na paczkach papierosów. Czy takie kampanie w ogóle mają sens w Polsce? Czy one na Polaków oddziałują tak właśnie w tym pozytywnym kierunku, żeby oni rzucali palenie, czy nie za bardzo?
Według mnie w takiej kolejności to nie ma sensu. To z kolei niestety decydenci znowu mają to ograniczone myślenie.
Ale
myślą,
my lekceważymy
myślą,
je
że
jako
tak,
społeczeństwo?
Dajemy tanie papierosy, reklamujemy je wszędzie w punktach sprzedaży, pozwalamy przemysłowi tytoniowemu sięgać po młodych, a jednocześnie organizujemy kampanię, która mówi, że palenie jest złe. Tak się nie robi polityki zdrowotnej na świecie. Robi się kampanię kampanie, które jednocześnie, które są wspierane inną polityką, czyli przede wszystkim podwyższa się cenę papierosów, ogranicza się aktywność reklamową, ogranicza się reklamy, zabiera się różne możliwości marketingu, sponsoringu firmom tytoniowym, czyli edukacja, tak, czy kampanie zdrowotne muszą być wsparte.
Konkretne działania.
Bo to jest tak na zasadzie, że nie wiem, mówimy dziecku, w cudzysłowie, ja się często odwołuję do tych przykładów rodzicielskich, bo to naprawdę łatwo zrozumieć. Mówię dziecku, nie jedz słodycza, jednocześnie stawiam je na stole. Tak robi nasze państwo, tak? Chce jeszcze bardziej edukować i jeszcze bardziej postawić na tym stole te niezdrowe produkty. Coś tu jest nie tak, więc nie jestem przeciwny edukacji, ale nie tylko edukacja.
Myśmy w 2010 roku w Polsce wprowadzili ustawę o zakazie palenia tytoniu w miejscach publicznych. Ona zredukowała liczbę palaczy w naszym kraju, a potem jakby to się odbiło, prawda? Dlaczego?
No dlatego, że nie można zatrzymać się. Znaczy nie można zatrzymać się w takim rozumieniu, że już zrobiliśmy coś dobrego
i że to wystarczy.
Mhm. Pamiętajmy, że papierosy to nie jest wirus, który zbierny w cudzysłowie się rozprzestrzenia. To jest za wyrobami tytoniowymi stają koncerny, które inwestują ogromne środki w badania marketingowe, reklamowe, w lobbying, w wykorzystanie pewnych luk prawnych. I w związku z tym, jeżeli my coś nie robimy, to przemysł za chwileczkę znajdzie pewne luki prawne, znajdzie nowe produkty, wie jak je zareklamować, więc wie jak wejść.
No ale chyba nie da się zakazać całkowicie sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Oczywiście,
bo chyba żadna kraj tego nie zrobił.
Na ten moment to nie miałoby sensu.
To co trzeba zrobić?
Natomiast zdecydowanie można ograniczać tak zwaną fizyczną i ekonomiczną dostępność. To, co my postulowaliśmy w ramach swoich rekomendacji. Podnieśmy cenę zdecydowanie papierosów, żeby Polacy jednak się bardziej zastanowili, czy ten wydatek w ich budżecie jest rzeczywiście potrzebny.
Czyli nie to dawajmy, akcyzę trzeba podnieść, nie, tak? Bo firmy
to jest
mogą ustalić na przykład cenę na wysokości, nie wiem, tam kilku złotych, tak, ale ta akcyza powinna robić robotę.
Dokładnie tak. A drugie, nie dawajmy dzieciom wyrobów. No, ograniczenia związane ze sprzedażą nieletnim są iluzoryczne. Nikt tego nie monitoruje.
Teoretycznie nie powinny być sprzedawane.
Myśmy nawet sprawdzali w statystykach policyjnych, w ogóle to naruszenie prawa jakby nie istniało. Tak? Nikt nie kontroluje. A skoro ponad 20% nastolatków przyznaje, że używa tych wyrobów elektronicznych i tak dalej, no to znaczy, że nie ma problemu zupełnie z ich nabywaniem. Więc przestańmy się łudzić, że ograniczamy młodzieży dostęp. My tak naprawdę im dajemy uzależniający środek i się dziwimy, że mamy problem.
Na jakim poziomie w takim razie droższe powinny być te papierosy? Czy takie rzeczywiście działania spowodowały gdzieś na świecie spadek liczby palaczy?
Oczywiście. Mamy wiele krajów, które prowadzą taką politykę. To jest Wielka Brytania, Kanada, Nowa Zelandia, Australia. I zresztą Światowa Organizacja Zdrowia jasno wyraziła się, tworząc pewne wytyczne dla krajów, mówiące, że podwyżki papierosów przede wszystkim powinny być znaczące, czyli powinniśmy je odczuć, nie tam 50 groszy, tak, tylko one powinny od razu być widoczne. A dwa,
teraz
że one...
papierosy kosztują kilkanaście złotych,
dokładnie,
prawda?
Więc podwyżka, nie wiem, o złotówkę nie robi różnicy. Żeby ona była odczuwalna i żeby była widoczna, ona powinna być jakoś skokowa, tak? Przynajmniej, nie wiem, 5-10 zł na przykład, to powinna być ten skok. A dwa, że nie można się znowu zatrzymać na jednej podwyżce. WHO mówi, podwyższajmy cenę szybciej niż inflacja i wzrost nasz gospodarczy, bo oczywiście rządzący mówią, a przecież myśmy podnosili ceny wyrobów tytoniowych. Natomiast inflacja szybciej biegnie, tak, i wzrost gospodarczy w Polsce jest szybciej, w związku z tym wzrost dochodów. Więc de facto, tak naprawdę, jeżeli są analizy prowadzone rzetelnie, to my papierosy tanieją. Dla naszego portfela one są coraz tańsze.
A jest możliwe Pana zdaniem, bo też się takie pomysły pojawiały, żeby wycofać ze sprzedaży w niektórych miejscach wyroby tytoniowe, żeby nie w każdym sklepie za rogiem były one dostępne. To zrobili na przykład Skandynawowie, którzy wprowadzili na przykład sprzedaż alkoholu tylko w specjalnych punktach. Czy takie pomysły były w Polsce, żeby ograniczać?
No one nigdy nie trafiają na poparcie żadnej partii politycznej. Niestety jest jakaś zmowa milczenia wokół tytoniu. Wszystkie partie uznają, że przemysł tytoniowy jest ważną częścią gospodarki. Podejrzewam tak samo jak przemysł alkoholowy. W związku z tym jakiekolwiek próby ograniczenia nie spotykają się z żadnym poparciem. Natomiast jak najbardziej ograniczanie fizycznej dostępności to nie jest tylko kwestia właśnie ograniczmy nieletnim, ale też zmniejszmy liczbę punktów sprzedaży, ponieważ jeżeli wyrób tytoniowy jest w każdym punkcie, tak, no to on skłania, można powiedzieć, do nabywania. One powinny być rzeczywiście i są przykłady krajów, które licencjonują punkty sprzedaży i ograniczają fizyczną dostępność tego produktu.
Szwedzi ograniczyli też palenie, dając ludziom tytoń taki dostosowany do ustnego, snus tak zwany. W Polsce chyba przepisy nie pozwalają na sprzedaż tego rodzaju używek, tak, czyli do stosowania do ustnego, no ale mamy tabakę, tak, to też jest tytoń. Powinna być zmiana prawa i dostęp do takiego, pana zdaniem, tytoniu, właśnie tego snusu chociażby, to by załatwiło w jakiś sposób sprawę?
Pamiętajmy, że w Szwecji to była kwestia pewnej tradycji, pewnych historycznych zaszłości. Tamten produkt był już w tym momencie, kiedy wchodziły przepisy unijne, unijna dyrektywa tytoniowa, tak, one już były jakby usankcjonowane, byli konsumenci i w związku z tym ta dyrektywa usankcjonowała coś, co było. To nie było wprowadzenie snusu na rynek,
tylko
on po prostu był. U nas chce się pokazać, że to coś Szwedzi zrobili. Nie, tam była po prostu taka tradycja i w związku z tym usankcjonowaliśmy funkcjonowanie tego wyrobu. Ja bym się bał z wprowadzaniem kolejnych nowych produktów, bo tak naprawdę nam zależy, żeby zmniejszyć liczbę uzależnionych, a nie przerzucać ich między różnymi produktami, które nam się wydają, że może są akurat aktualnie lepsze.
Doktor habilitowany Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMET jest z nami. Wracamy do Państwa za kilka minut. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowany Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz, specjalista zdrowia publicznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, mówił Pan, że około 10% nastolatków pali, tak?
Tak, pali tytoń, a kolejne prawie tyle samo używa elektronicznych papierosów.
Czyli można powiedzieć, że wśród 10 nastolatków dwóch będzie palaczami, można tak nazwać, no, rzecz po imieniu, krótko mówiąc.
Tak,
dlaczego tak trudno ich przekonać, żeby oni nie palili? Mi się wydaje, że te dane jeszcze będą może trochę zaniżone, bo może nawet palić statystycznie więcej, albo próbować, albo popalać w jakiś tam sposób nieregularny. Mówimy o tych takich zdeklarowanych palaczach, tak?
Tych codziennych. Mamy jeszcze dość dużą grupę takich okazjonalnych, imprezowych, co kilka dni i tak dalej. Także, no i mamy tą grupę tak zwanych dual userów, czyli podwójnych, czyli tych, którzy właśnie raz takiego tradycyjnego papierosa, raz tego elektronicznego i tak dalej. Także...
Ale panie profesorze, czy to jest taka tendencja, że palą dzieci, które z paleniem, że tak powiem, mają do czynienia od urodzenia, bo rodzice palą, czy częściej, czy nie ma to znaczenia? Czy...
Ma. To jest taki największy czynnik ryzyka palenia rodziców. Czyli jeżeli mamy w domu chociażby jedną osobę, tatę, mamę, tak i tak dalej, to zdecydowanie zwiększa szansę, że sami będziemy palili.
No bo jest w tym wieku taka duża presja chyba środowiska rówieśniczego. Też, że wszyscy palą, no jak ty, kto nie pali, ten kabluje, tak? Jak to się kiedyś mówiło.
Myślę, że to ułatwia też, właśnie ta taka fama mniejszej szkodliwości nowych wyrobów, bo to, co widzimy teraz, to zmienia się, można powiedzieć, sposób inicjacji nikotynowej, tak to mówimy.
No jak to wygląda?
I że coraz częściej właśnie tym pierwszym wyrobem jest elektroniczny papieros, tak? Który właśnie krąży gdzieś między znajomymi, tak na przerwie, na imprezie. One są przecież fajne, one są kolorowe, mają smaki, zapachy, często jakieś takie nawet dziecięce, tak, bo to są czekolada, wanilia, wiśnia i tak dalej. W związku z tym, co może być złego w nich, jeżeli tylko to jest para w cudzysłowie.
Ale dla dziecka takiego nastoletniego to też jest pokazanie, ja jestem dorosły, tak, bo palę i pewnie to też oddziałowuje w jakieś takie psychologiczne tutaj.
Na pewno tak, no mamy do czynienia, nastolatkowie próbują ze względu na to, że chcą właśnie próbować tego dorosłego życia, a nieraz się buntują i w ten sposób sięgają właśnie po te roby, chcąc wyrazić swoją pewną niezależność czy chęć do ryzyka. trochę słabo, że to się odbywa pod dyktando trochę właśnie tego przemysłu, który właśnie wykorzystuje często te elementy i tak naprawdę łapie konsumenta, łapie swojego dożywotniego konsumenta często.
No właśnie, bo to jest ryzyko, że oni będą palącymi dorosłymi później, tak? Większe ryzyko.
Dokładnie tak jest. Ostatnia moja studentka taką pracę napisała magisterską, gdzie badała obecność reklamy i promocji wyrobów tytoniowych w klubach, gdańskich klubach, w których się studenci bawią, młodzież się bawi i tam rzeczywiście okazuje się, że w większości bardzo mocno jest obecny produkty tytoniowe.
No dobrze, a te produkty tytoniowe takie no, lżejsze powiedzmy, tak? Myślisz, że to jest może złe, pan zaraz powie złe nazewnictwo, czyli nie papierosy, tylko te e-papierosy i podgrzewacze. One tak samo uzależniają? Może się wydawać, że one będą po prostu jakby lepsze niż te papierosy takie klasyczne.
No tutaj niestety jest inaczej, dlatego że w tytoniu możemy określoną ilość nikotyny upchnąć, w cudzysłowie, nie? Bo to jest pewien den. Natomiast w przypadku elektronicznych papierosów, gdzie mamy do czynienia z płynem, to stężenie można modyfikować. Mamy do czynienia z produktami, które zawierają bardzo wiele nikotyny, tak?
Czyli dla takich raczej już nałogowych, można powiedzieć, tak?
Tak, ale też dostępnych w tych, co w produktach, które każdy może kupić, tak samo w tytoniu podgrzewanym. W związku z tym te dawki nikotyny, które trafiają nawet za pierwszym razem, są często wyższe niż w zwykłych papierosach, którego też nieraz nie da się po prostu tak wypalić, w cudzysłowie.
Uzależnia się człowiek tak samo właściwie, tak? Różnica jest tylko taka, że tam nie ma substancji smolistych, tak?
Wręcz podejrzewamy, że szybciej dochodzi. Właśnie, że w przypadku tradycyjnego tytoniu jednak on jest nieprzyjemny, jakoś tam na początku przynajmniej ograniczamy, można powiedzieć, inhalację. W przypadku elektronicznych papierosów nie ma tych, można powiedzieć, hamulców, dlatego że często to jest przyjemne wdychanie tej pary i w związku z tym trafia do organizmu więcej nikotyny, więcej substancji uzależniającej i może dochodzi do szybszego uzależnienia.
Pan prowadzi też, o czym nie powiedzieliśmy, taką przychodnię leczenia uzależnień od tytoniu. Jaka jest pana taka kliniczna obserwacja pacjentów, którzy tam u pana się leczą? Czy oni zaczynali, czy to są ludzie, którzy przerzucili się właśnie z palenia papierosów tych takich w podgrzewaczach, na przykład na papierosy klasyczne, no bo na przykład właśnie tak się szybko uzależnili, że potem musieli jeszcze mocniejsze środki stosować, żeby to uzależnienie pozwalało im normalnie funkcjonować.
Tak, pacjenci mówią o tych swoich migracjach, tak? Z jednych produktów na drugich mówią, że właśnie, bo są reklamowane, w związku z tym przejdę, po czym się okazuje, że właśnie że jest dla nich za mało, też nie ma tych ograniczeń. W przypadku elektronicznych papierosów, no nie ma tego jednego papierosa, którego na zewnątrz wypalamy, wracamy i tak dalej. Możemy sobie w cudzysłowie wapować
gdzieś tam, będąc niewidoczni,
tak? Nie, w cudzysłowie, zwracając uwagi otoczenia i w związku z tym nie ma tych hamulców, takich, których mamy przy tradycyjnym wyrobie tytoniowym. Ale z drugiej strony za chwileczkę pojawia się tak problem z baterią, problem z ładowaniem. W związku z tym znowu wracamy do jakichś na przykład tradycyjnego tytoniu, który przecież jest właśnie znowu w każdym sklepie, do którego trafimy. Więc to jest, natomiast większość pacjentów mówi, że to jest taka trochę pułapka, którą wpadli, bo myśleli, że im to pomoże, bo dzięki temu wyjdą, tak? Bo przecież są reklamowane jako taki super sposób narzucenia palenia. No niestety tak się nie odbywa.
My mamy w Polsce programy pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych. Mamy programy pomocy uzależnionym od alkoholu. A mamy też takie programy pomocy osobom uzależnionym od nikotyny, jakieś takie, gdzie można się zgłosić i taka osoba uzyska pomoc.
Czy teoretycznie Narodowy Fundusz Zdrowia ma możliwość kontraktowania poradni antynikotynowych, natomiast ze względu na dotychczasowe niskie finansowanie tych poradni było dwie, może trzy w skali kraju, chyba wydawało się Narodowemu Funduszowi Zdrowia, że to są, nie wiem, takie same usługi jak każde inne, nie wiem, można nisko je wyceniać i ktoś będzie świadczył. No tak się nie dzieje. Te usługi powinny być zdecydowanie lepiej finansowane i dostępne tak naprawdę, nawet nie tylko w poradni specjalistycznej, ale marzeniem i zresztą rekomendacją WHO jest, żeby każdy lekarz rodzinny miał możliwość, czas dla pacjenta, żeby mu pomóc, bo tak naprawdę tam najwięcej się palaczy przewija, a nie w mojej poradni.
To leczenie jest skuteczne? Bo też myślę, że dużo ludzi będzie może wątpić, tak, że uda się przerwać ten proces, prawda, uzależnienia, bo wszędzie dookoła przeszpalą wszyscy, tak, więc trzeba mieć dużo, po pierwsze, siły woli, ale są jakieś środki farmakologiczne naprawdę skuteczne?
Tak, jak najbardziej. Co prawda mamy trochę zaburzenie na rynku, że pewne leki nie są dostępne, ale to, co mamy, czyli nikotynowa terapia zastępcza oraz cytyzyna, to jest taki lek, który możemy w preparatach takich jak Desmoxan, one są bez recepty, więc mogę o nich mówić tutaj. Natomiast one są dostępne i one są skuteczne. Na to popełniliśmy w zeszłym roku właśnie wytyczne polskie dotyczące leczenia i wskazywaliśmy, że zdecydowanie warto w większej mierze pomagać pacjentom właśnie w sposób profesjonalny. Myślę, że jest dwa takie największe problemy, które mamy. Przede wszystkim wiele osób nie próbuje rzucić właśnie z pomocą leków, a druga jest taka, że przy pierwszej próbie się ktoś zniechęca, tak?
To trzeba wytrwale po prostu.
Dokładnie. Mhm. No, rzucanie palenia jest pewnym procesem nieraz, który wymaga tego, że nieraz ponosimy jakąś na początku porażkę, dlatego że to jest bardzo silne uzależnienie.
No dobrze, ale panie profesorze, to w takim razie już z dwojga złego lepiej jest rzucić klasyczne papierosy i przejść na te wszystkie inne możliwości palenia, czyli papierosy, podgrzewacze i tak dalej.
Gdyby tak się działo...
I żeby to byłoby taki etap dorzucania palenia.
Gdyby tak się działo w świecie rzeczywistym, to być może byśmy się nad tym zastanawiali. Natomiast ja widzę, że to tak nie działa. Tak? To znaczy, że jeżeli funkcjonują w dalszym ciągu różne produkty na rynku, to na chwileczkę ktoś przechodzi na te papierosy, później znowu wraca i tak dalej, więc to nie działa. Zresztą chodzi o to tak naprawdę, że każdy wyrób szkodzi. My jako lekarze nie możemy zalecać w cudzysłowie mniejszego zła, kiedy mamy na stole narzędzia pomocy całkowitego wyjścia. Nie wiem dlaczego nie stosujemy ich. Na pewno to jest znowu troszeczkę wina systemu, który nie docenia tej jakby roli rzucania palenia w systemie ochrony zdrowia. My jesteśmy tacy skoncentrowani, żeby znowu wybudować kolejny oddział chirurgii, kardiologii i tak dalej, a wcale nie koncentrujemy się na tym, żeby ci ludzie rzucili palenie i w związku z tym nie mieli tego zawału, nie mieli tego udaru, nie mieli tego raka.
Czyli my powinniśmy tak naprawdę zapobiegać, a nie później oduczać w cudzysłowie palenia, tak, ludzi? Czyli pracować
znaczy
już
zdecydowanie, na... Zdecydowanie powinniśmy więcej wysiłku położyć przede wszystkim, żeby ludzie nie rozpoczynali, czyli młodzież, chronić młodzież przed wchodzeniem właśnie w ten nauk, a dwa, że tych, którzy już weszli w niego, pomagać im wychodzić po to, żeby no właśnie ten nauk nie prowadził ich do poważnych chorób, które wymagają poważnego leczenia.
Mówił pan wspominał pan kilkakrotnie o roli koncernów tytoniowych, które no też walczą o przetrwanie na tym rynku, wprowadzając do sprzedaży nowe, coraz to nowe, jeszcze atrakcyjnie opakowane wyroby tytoniowe. Jak można by było, nie wiem, dogadać się z nimi, czy to jest w ogóle możliwe, bo każdy ma tu jakiś swój interes, prawda? Zdrowie publiczne ma swój interes, a koncern tytoniowy swój interes.
I to jest znowu taki pewien problem,
ponieważ
nasi politycy, nasi decydenci chcieliby się dogadać, tak? Natomiast na świecie historia funkcjonowania przemysłu tytoniowego, historia funkcjonowania służb zdrowia publicznego pokazywały, że zawsze ta współpraca odbija się negatywnie na ludziach i na pacjentach, dlatego że istnieje tak zwany bezsprzeczny, nieusuwalny konflikt interesu. Przemysł tytoniowy zawsze chce mieć więcej klientów, sprzedając produkty szkodliwe. Zdrowie publiczne chce, żeby ludzie jak najmniej konsumowali. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że nie powinniśmy w ogóle rozmawiać, nie powinniśmy się dogadywać. Wręcz Polska jest zobowiązana ramową konwencją ograniczania użycia tytoniu właśnie, żeby nie rozmawiać z przemysłem na temat zdrowia, bo to się zawsze odbije negatywnie na zdrowiu Polaków.
A co się stanie, jakie są właściwie perspektywy na najbliższe lata, jeśli ta tendencja wzrostowa, o której mówiliśmy, te 25% do 22% sprzed paru lat, nie, 29% do 22% będzie dalej rosło. I jakie perspektywy są zdrowotne naszego społeczeństwa? Co się może dziać?
Znaczy my jesteśmy w stanie monitorować, chociaż jest trudno i niestety jest to niedoinwestowana część. Natomiast możemy monitorować choroby układu krążenia, możemy monitorować nowotwory, tak jak monitorujemy chociażby alkoholową marskość wątroby, która rośnie. Jedyny
spożycie alkoholu.
Silny
tak?
wskaźnik właśnie problemu alkoholowego to jest alkoholowa marskość wątroby, która w Polsce rośnie cały czas, tak? Więc tak samo spodziewam się niestety za chwileczkę wzrostu wskaźników związanych chociażby z nowotworami płuc, tak? Czy z chorobami układu krążenia, które są właśnie tak zwanymi tytoniozależnymi. Mam nadzieję, że to jest chwilowy skok i za chwileczkę ktoś jednak pójdzie po rozum do głowy chociażby w Ministerstwie Zdrowia i nie tylko wymyśli kampanię edukacyjną, ale rzeczywiście sięgnie po udowodnione narzędzie, które oferuje zdrowie publiczne, bo one są.
Można w Polsce piwo reklamować, prawda? Znaczy piwo w sensie browarów, tak? A my mamy chyba największą w Europie konsumpcję tego rodzaju alkoholu.
No nie, jesteśmy na drugim miejscu. Łotwa nas wyprzedza jeszcze. Aha. Tylko tak, że jesteśmy w czołówce. Jesteśmy zdecydowanie...
Ale akcji edukacyjnych, jakichś spektakularnych, niespecjalnie
bo
widzę.
To jest znowu jakaś taka zmowa milczenia i panuje w społeczeństwie przekonanie, że alkohol jest... może być bezpieczny, zmieńmy tylko profil, może nie pijmy tych mocnych alkoholów, typu wódki, pijmy piwo. Natomiast dla zdrowia organizmu każda dawka alkoholu szkodzi. W związku z tym, czy to ktoś wypije, nie wiem, kieliszek, czy ileś piw, to ostatecznie taka sama dawka alkoholu trafi do organizmu i ona będzie uszkadzać, tak, nasz organizm.
Pan profesor jest jednym ze współautorów takiego opracowania dotyczącego redukcji między innymi właśnie palenia tytoniu, może też tam trochę było i alkoholu, w ramach takiego projektu Polskie Zdrowie 2.0. To jeszcze na podsumowanie, co by trzeba było zrobić, żeby było zdrowiej w naszym kraju, jeśli chodzi o tytoń i alkohol?
Przede wszystkim na produkty szkodliwe powinny mieć wyższą cenę, żeby nas cena zniechęcała. Po drugie, nie powinny być wszędzie dostępne. Dlaczego, nie wiem, alkohol jest dostępny w każdej stacji benzynowej? To jest jakiś absurd, tak? Powinniśmy zakazać jak najmocniej reklamy tychże wyrobów, nie tylko w tych mediach, powiedzmy, takich publicznych, dostępnych, radio, telewizja, ale także powinniśmy ograniczać tą reklamę w internecie. I dopiero wtedy oferować, jak już to mamy zrobione, kampanie edukacyjne, które będą pokazywały właśnie te negatywne konsekwencje. No i w dalszym ciągu także pomagać tym, którzy już mają z tym problem. Bo oczywiście nie można się odwracać od tych, którzy są uzależnieni, bo często oni są uzależnieni nie z własnej winy.
Doktor habilitowany Łukasz Balwicki, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMED, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego na Pomorzu. Bardzo dziękuję za rozmowę i przyjście do studia.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.